Witamy wszystkich na kolejnym wykładzie z Chełma, którego tematem będzie człowiek z początkiem, ale bez końca. Ten temat jest związany z innym tematem o podobnym tytule, człowiek bez początku i bez końca, który wygłosiłem w dwóch częściach jakiś czas wcześniej. Dzisiaj będę miał pierwszą część, bo to będzie także podwójny temat, kolejny temat podobny do tamtego, człowiek z początkiem, ale bez końca. Jeśli chodzi o poprzedni temat dwuczęściowy, człowiek bez początku i bez końca, to według apostoła Pawła z listu do Żydów 7 rozdziału jest nim Melchizedek, który jest typem klasy Chrystusa w urzędzie króla i kapłana. I tak jak Chrystus, głowa i ciało, w urzędzie króla i kapłana nie ma ani ojca, ani matki, ani żadnego rodowodu, ani początku, tak i Melchizedek, który jest typem tegoż właśnie Chrystusa, kapłana na tronie, takiego początku nie posiadał. Nie posiadał także końca, ponieważ klasa Chrystusa w tymże urzędzie nie będzie miała końca, tak jak i nie ma początku. W historii ludzkości, w historii świata nigdy nie było żadnego takiego urzędu wcześniej, nikt go wcześniej nie pełnił i nikt później nie będzie go pełnił. Nie będzie kontynuacji, nie będzie następcy. W przeciwieństwie do kapłanów, lewitów, którzy pełnili swoją służbę, a następnie byli zastępowani przez innych kapłanów, lewitów, ponieważ umierali jako ludzie, odchodzili i dzieło musiało być kontynuowane, służba musiała być kontynuowana przez ich następców. W tym przypadku ci, którzy tą służbę pełnią, są bez początku, bo nigdy niczego takiego nie było w historii ludzkości, są także bez końca, ponieważ nie przestaną tej służby pełnić, aż pojednają z Bogiem wszystkich ludzi. Stąd wyjątkowość Melchizedeka jako typu tego jedynego w swoim rodzaju podwójnego urzędu w boskim planie zbawienia człowieka. Dlatego też Melchizedek jest kimś wyjątkowym, ponieważ jest Bóg uczynił go typem kogoś, czegoś bardzo, bardzo wyjątkowego, bez początku i bez końca. Dlatego też Melchizedek taką postacią był. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu. Ale zadajmy sobie pytanie, jak to możliwe, żeby ten literalny, typiczny Melchizedek, ta postać ze Starego Testamentu, nie miała ani ojca, ani matki, czyli żeby nie miała rodowodu swego początku? Łatwiej możemy już zrozumieć to, że nie ma końca, ponieważ wszyscy ludzie, którzy ostatecznie doprowadzani zostaną do doskonałości, nie będą posiadać takiego końca również. Będą żyli wiecznie, a więc nie będzie końca dla wiecznie żyjących istot. Ale początek, z wyjątkiem Boga, każdy jakiś ma. Zatem jak Melchizedek, postać z krwi i kości przecież, z kart Starego Testamentu, może nie mieć takiego początku? Ani matki, ani ojca. Skąd się zatem wziął? I ten wykład to próba znalezienia biblijnej odpowiedzi na to pytanie. Także nasz temat obecny będzie to pierwsza część, tak jak poprzednia była dwuczęściowa, ta o człowieku bez początku i bez końca, miała dwie części, tak i ta będzie miała dwie części, a będzie dotyczyła człowieka z początkiem i bez końca. Zatem, szukając odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, że Melchizedek nie posiadał takiego początku, ani matki, ani ojca, ani rodowodu, szukamy w Starym Testamencie jakiegoś wyjaśnienia tego zjawiska. Najlepiej zrobimy to wtedy, jeżeli w ten sposób, żeby sprawdzić, czy Biblia nie mówi o kimś, kto miał początek, urodził się, i to urodził się wcześniej niż Melchizedek, ale według zapisów biblijnych nie umarł. Bo jeżeli kogoś takiego znajdziemy, kto urodził się, ale według Biblii nie umarł, to ktoś taki może być późniejszym Melchizedekiem. Ponieważ Melchizedek nie miał ojca, ani matki, ani rodowodu, ani początku dni, właśnie być może z tego powodu, że jest postacią wcześniej znaną pod innym imieniem, która miała swój początek, ale że nie umarła, później znana była jako Melchizedek. Czy jest w Biblii ktoś taki? Jest. Jest to tylko jedna osoba. I z tego powodu, że jest tylko taka jedna osoba, o której Biblia mówi, że nie umarła, i jest tylko jedna osoba, o której Biblia mówi, że nie miała początku, matki, ojca, rodowodu, jedyny logiczny wniosek, jaki się nasuwa, to, te dwie różne osoby muszą być jedną i tą samą, znaną pod dwoma różnymi imionami. Co to za osoba, która miała początek, ale nie umarła i później była znana jako Melchizedek. W liście do Żydów w 11 rozdziale w wersecie 5 czytamy. Przez wiarę przeniesiony został Enoch albo Henoch, czy ja to zwykle będę to imię wymawiał bez tego H na początku, tak się przyzwyczaiłem, ale współczesne przekłady mówią o nim jako Henochu. Przez wiarę przeniesiony został Enoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż przeniósł go Bóg. Zanim bowiem został przeniesiony, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. To jest ten fragment. Tutaj dwie uwagi do samego tłumaczenia, które przeczytałem w wersji takiej najlepszej, ale chcę ją uzasadnić, usprawiedliwić, dlaczego przeczytałem tutaj w dwóch miejscach jako przeniesiony i bowiem. Mam tu greckie słowo, jeśli chodzi o to przeniesienie, greckie słowo metetethe, które jest dwa razy użyte w tym wersecie. Raz jest jako czasownik, raz jako rzeczownik. Jako czasownik znaczy przenieść, przemieścić, przetransportować, zmienić strony, a jako rzeczownik przeniesienie, przemieszczenie, przetransportowanie, zmiana stron. A nie tak po prostu zabrać albo zabranie, jak sugerują różne inne przykłady, że go zabrał Bóg i to i został zabrany. To sugeruje nie wiadomo gdzie zabrany, do nieba, do Boga, więc przeniesienie jest bardziej prawidłowym tłumaczeniem i bardziej bliskim rzeczywistości, chociaż tak szczegółów, jak za chwilę się dowiemy wiele na ten temat, na temat tego przeniesienia nie będziemy w stanie powiedzieć, ale zawsze lepiej trzymać się oryginału, który jest bardziej sensowny, że go Bóg przeniósł, niż że go zabrał. I mamy tu jeszcze drugie greckie słowo w tym wersecie, gar, które podaje powód tego przeniesienia. Tak? To słowo gar, ponieważ bowiem znaczy. Niektóre przykłady tłumaczą to jako jednak. Tak? Że zanim jednak został przeniesiony, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Tu nie ma kontrastu. Jednak jest bardziej powód tego przeniesienia. Został przeniesiony, ponieważ bowiem podobał się Bogu. I tak niektóre przykłady podają, ale niektóre podają kontrastowe jednak, które nie jest najlepsze. Zatem raz jeszcze, Żydów 11:5 w najlepszym możliwym tłumaczeniu. Przez wiarę Enoch został przeniesiony, aby nie oglądał albo aby nie zobaczył śmierci i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Przed przeniesieniem bowiem otrzymał świadectwo, że bardzo podobał się Bogu. Tyle werset z Żydów 11:5. Mamy więc tutaj człowieka, który według Pawła nie oglądał, nie zobaczył, nie widział śmierci. Co to znaczy? Nie widział, nie oglądał, nie zobaczył. Nie doświadczył jej, tej śmierci, bo nie umarł śmiercią. Gdyż takie jest znaczenie niezobaczenia, nieoglądania śmierci. Porównajmy zapis z Łukasza 2 rozdziału 2:25 na temat Symeona, gdzie możemy się dowiedzieć, tak, że Łukasz 2:25, że Symeon otrzymał taką obietnicę. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim nie oglądałby Chrystusa Pana. Nie ujrzy śmierci. No nie, że nie zobaczy nikogo umierającego, tylko że sam nie doświadczy śmierci. Tak, sam jej nie przeżyje, sam nie umrze. Druga myśl, druga rzecz, o której dowiadujemy się z tego fragmentu, Żydów 11:5, mam na myśli, ze słów Pawła, że tenże Henok został przeniesiony, przemieszczony przez Boga. Prawdopodobnie to przeniesienie, przemieszczenie dotyczy przeniesienia go przez potop, bo to jest człowiek żyjący przed potopem, zatem przeniesienie musiało być przez potop, a skoro po potopie żył pod imieniem Melchizedek, musiał być w jakiś sposób przeniesiony przez potop. A nie stało się to w Arce Noego, bo mamy zapis biblijny, kto tam był, a nie ma tam takiej osoby, więc jakoś stało się to inaczej. I to jest właśnie to, czego nie wiemy, tego szczegółu nie znamy. W jaki sposób Bóg przeniósł Enocha przedpotopowego przez potop, żeby później kontynuował on swoje życie, swoją egzystencję jako Melchizedek bez ojca, bez matki i rodowodu. Wtedy już jako Melchizedek ojca, matki, rodowodu nie posiadał. Ale skoro Bóg potrafił przez 9 miesięcy przenosić, znowu to przenoszenie, zasadę życia duchowego Logosa do łona ziemskiej Marii, przeniesienie Enocha przez potop jest z pewnością zabiegiem o wiele, wiele łatwiejszym do wykonania przez Boga. I jeszcze trzecia rzecz, o jakiej się dowiadujemy z listu do Żydów 11:5 o Enochu, że za swojego życia zyskał uznanie Boga, podobał się Bogu. Gdzie jest o nim mowa w Starym Testamencie? Bo to było z Nowego, od Pawła, Żydów 11:5. W Starym Testamencie idziemy do 1 Mojżeszowej 5 rozdziału. I tam możemy na temat tego człowieka sobie przeczytać wersety 18-24. 1 Mojżeszowa 5, 18-24. Jered żył 162 lata i zrodził Enocha. Lepiej spłodził niż zrodził, no ale może ja będę zamieniał, no to zrodził na spłodził. Taka jest rola mężczyzny przy powoływaniu nowych osób do życia. Po spłodzeniu Enocha żył Jered 800 lat i spłodził synów i córki. Jered przeżył 962 lata i umarł. Henoch żył 65 lat i spłodził Metuszalacha. Po zrodzeniu Metuszalacha chodził Enoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Enoch przeżył 365 lat. Enoch chodził z Bogiem, a nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Tutaj tak w pierwszej Mojżeszowej też to jest, zabrał, przeniósł go Bóg. Nie było go. Dowiadujemy się tutaj następujących rzeczy o tym, że Enochu. Że spłodził go jego ojciec, Jered, w wieku 162 lat. Dowiadujemy się, że Enoch miał wiele synów i córek i że Bóg go zabrał, lepiej przeniósł, gdzieś, gdy Enoch miał 365 lat. Ciekawy wiek. Nie wiem, czy jest tu jakieś głębsze znaczenie, ale przynajmniej to, które od razu się rzuca w oczy, to 365 dni, to tyle trwa rok słoneczny. Tak, średnio to on trwa 365 dni i po przecinku 24-22, zależnie ile tych miejsc po przecinku chcielibyśmy wymienić. Gdy przeliczymy to na jednostki dobowe, to rok trwa 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 48 sekund. Czy ma to jakieś znaczenie? No na pewno pasuje do Słońca, skoro rok słoneczny, do Słońca jako symbolu klasy Kościoła. Zobaczmy, że Słońce jest używane w Biblii jako symbol klasy Kościoła. Mateusz 13,43 chciałbym przywołać przy tej okazji. 13,43. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak Słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Daniel w Starym Testamencie 12:3. Daniel 12:3 i tu pisze tak: lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność albo jak blask na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Czyli zacne osoby porównane tutaj do jasności na sklepieniu, nie ma słowa słońca, ale wiadomo, że o niego chodzi, i porównane do gwiazd. I jeszcze Malachiasza, trzeci rozdział, a właściwie trzeci albo czwarty, zależnie jakiej Biblii używamy, więc albo Malachiasz 3,20, albo Malachiasz 4,2, zależnie jak Malachiasz w którym przekładzie jest podzielony. I w tymże Malachiasza 3,20 albo 4,2 czytamy: ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Tu już słońce się pojawia. Pod tym słońcem się ukrywa klasa maluszkiego statka razem z Jezusem, głowa i ciało. Więc to wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i wyjdziecie i będziecie skakali jak cielce tuczne. To jest zapisane dzieło wieku tysiąclecia klasy Kościoła, która doprowadzi ludzi do doskonałości. Stąd ludzie wyjdą i będą skakać jak cielce tuczne, bo wzejdzie słońce sprawiedliwości, Chrystus razem z Kościołem, a w skrzydłach tego słońca będzie zdrowie. Dla wszystkich oczywiście posłusznych. Nie dla wszystkich, którzy będą chodzić po ziemi, ale dla tych, którzy będą warunków Nowego Przymierza przestrzegać. Okres życia Enocha to także wskazówka, mam na myśli te 365 lat, to także wskazówka, że to zabranie, przeniesienie go, to nie jego śmierć, taka jak w przypadku innych ludzi, bo gdyby o nią chodziło, to oznaczałoby, że Enoch żył znacznie krócej niż wynosiła średnia w jego latach. Bo przypomnę, że jego dziadek Mahalalel żył 895 lat, jego ojciec Jered 962 lata, a jego syn Metuszelach aż 969 lat, najdłużej w Biblii. Dlaczego chodzący z Bogiem Enoch miałby żyć trzy razy krócej niż inni członkowie jego rodziny, już wcale nie tak blisko chodzący z Bogiem jak Enoch, bo o nich nie mamy tego świadectwa. Słowo z wersetu 24, tam w tej pierwszej Mojżeszowej, że go nie było, bo go zabrał Bóg, raczej nie oznaczają śmierci Enocha także i dlatego, że Biblia nie mówi w ten sposób o śmierci. Gdy Biblia mówi, że ktoś umarł, to po prostu mówi, że umarł albo zasnął. Czasami z dodatkiem, że syty zasnął, zadowolony. W Żydów 11:5 Paweł tłumaczy, że to zabranie, to przeniesienie, przetransportowanie Enocha miało tak, że to było to zabranie jako przeniesienie, przetransportowanie, i to sugeruje zmianę miejsca pobytu Enocha. Przeniesienie go poza obszar zamieszkały przez ówczesnych ludzi, gdyż następnie nikt go więcej nie widział. Czyli to przeniesienie było z miejsca, w którym on był znany wśród innych ludzi, do miejsca, gdzie innych ludzi nie miał, albo nawet jeżeli tam byli, to nie był widziany przez tych, którzy znali go wcześniej. Tego nie wiemy, gdzie go Bóg przeniósł i czy tam ktoś jeszcze inny był, czy też Enoch był sam. Tak samo było, taka uwaga na marginesie, tak samo było w przypadku Eliasza. W II Królewskiej 2:10, nie będziemy tego czytali, ale w II Królewskiej 2:10 mamy powiedziane, że Bóg zabrał także Eliasza od Elizeusza i go przeniósł w inne miejsce. I większość ludzi sądzi, że to było do nieba, ale nie było to do żadnego nieba, tylko przeniósł go w inne miejsce gdzieś na ziemi, gdyż minęły jeszcze jakieś tam liczba lat, trudno ustalić ile, ale minął czas dosyć długi, raczej liczony w latach, że Eliasz po tym przeniesieniu go jeszcze żył, bo napisał list do króla Jehorama. Co ciekawe, w obydwu przypadkach, czyli o Enochu i o Eliaszu, mamy powiedziane to przeniesienie przy użyciu hebrajskiego czasownika lakach. Co znaczy zabrać, porwać, pochwycić. Obydwaj zostali pochwyceni, zabrani z jednego miejsca i przeniesieni w inne. I tam pozostawieni. Zauważmy, że pisząc o tym, co było później z Enochem, Paweł zmienia czasownik być z 1 Mojżeszowej 5:24, gdzie czytaliśmy, że go Bóg zabrał i go nie było. Paweł, pisząc o tym, mówi, że nie można było go znaleźć. Nie znaleziono go, dosłownie. I dodaje do tego informację, tak, nie znaleziono go, że Enoch podobał się Bogu i to podaje jako powód takiego szczególnego potraktowania Enocha przez Boga. Tak, bowiem, nie jednak, chyba Biblia Warszawska podaje jednak, nie jednak, tylko bowiem, ponieważ przed przeniesieniem otrzymał świadectwo, że bardzo podobał się Bogu, tenże nasz Enoch. Ktoś mógłby jednak zarzucić, że skoro nieco dalej w Żydów 11 rozdziale, już przenoszę się w Biblii także i ja do tego 11 rozdziału, bo się przyda, ktoś mógłby zarzucić, że nieco dalej w Żydów 11 rozdziale Paweł stwierdza, że wszyscy oni poumierali w wierze, tak? Werset 13. Po wymienieniu różnych postaci ze Starego Testamentu Paweł pisze w 13 wersecie, także Żydów 11. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Najważniejszy dla nas jest początek. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co im było obiecane. I ktoś mógłby powiedzieć, że skoro wcześniej wymieniony jest Enoch, no to także i o Enochu Paweł mówi tutaj, że jednak umarł, bo mówi, że wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Gdyby o to Pawłowi chodziło, że Enoch umarł, w zasadzie, tak? Gdyby miał na myśli Enocha w wersecie 13, to by znaczyło, że zaprzecza swoim słowom z wersetu 5. To jest bardzo blisko siebie te słowa są, prawda? 5 werset tego samego rozdziału, a 13 to niezbyt duża odległość. To by znaczyło, że Paweł sam sobie zaprzecza. Bo w wersecie 5 mówi, że Enoch był przeniesiony, aby nie oglądał śmierci, a kilka wersetów dalej pisze, że Enoch umarł podobnie do innych osób wymienionych przez Pawła także w tym rozdziale 11. Czy to możliwe, żeby Paweł, i to pod natchnieniem, przeczył sam sobie? Już bez natchnienia byłoby to trudno uznać za normalne w jednym i tym samym rozdziale, prawda, blisko siebie, żeby Paweł przeczył, ale tu mamy jeszcze Pawła logicznego, Pawła plus natchnienie. Raczej nie. Paweł sobie nie przeczy. Zrozumiemy to, gdy wczytamy się w jego słowa z wersetu 13, które powtarzałem już chyba dwa razy i powtórzę trzeci. Wszyscy oni pomierali wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Czyli odwołuje się do tych osób tylko, wcześniej wymienionych, którym coś Bóg obiecał, ale poumierali oni w wierze, nie dostąpiwszy realizacji tychże obietnic. Dla niego, tak, ci wszyscy, którzy umarli, to ci, którym Bóg złożył pewne obietnice, ale oni ich za życia nie widzieli, nie widzieli ich spełnienia. A komu Bóg złożył tę obietnicę? Czy wszystkim, którzy są wymienieni we wcześniejszych wersetach, przed tym 13? No, sprawdźmy. Czytamy zatem tych wszystkich od wersetu 4 do 12, żebyśmy zobaczyli te osoby. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, tak? Czytam od 4. Wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Potem piąty nasz. Przez wiarę przeniesiony został Enoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż przeniósł go Bóg. Zanim bowiem został przeniesiony, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Szósty. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Siódmy. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Ósmy. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dziewiąty. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Dziesiąty. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Jedenasty. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to pomimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. I dwunasty. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. I potem mamy ten trzynasty. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Czyli wyraźnie widać, że obietnice te pojawiają się, gdy czytaliśmy od 4 aż do 12, obietnice pojawiają się dopiero od wersetu 8, tak? Od Abrahama. I były złożone te obietnice Abrahamowi oraz jego rodzinie, Izakowi, Jakubowi i Sarze. Ale obietnice te nie dotyczą osób wymienionych przed wersetem 8, czyli nie dotyczą Abla, Enocha ani Noego, czyli tych z wersetów 4 do 7, którzy nie umarli, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, ponieważ żadnych obietnic od Boga nie otrzymali. Nie ma zatem sprzeczności między wersetem 5, który mówi, że Enoch nie miał nie oglądać śmierci, bo go Bóg przeniósł, a wersetem 13, który mówi, że wszyscy oni poumierali, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnice, bo w wersecie 13 Paweł ma na myśli tylko Abrahama i jego rodzinę, której różne rzeczy były obiecane, ale za ich życia nie zostały zrealizowane. W Nowym Testamencie znajdujemy jeszcze jeden fragment, jeszcze jedno odniesienie się do Enocha. To już jest ostatni, więcej nie ma. A jest to w liście do Judy, wersety 14 i 15. O nich też prorokował Enoch, siódmy po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się bezbożnie dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. To jest także tutaj odniesienie do Enocha i jego proroctwa. Jego proroctwa, które wygłaszał z tematem, jak werset 15 podał. Zatem zbierzmy wszystkie informacje, jakie na temat Enocha w Biblii możemy znaleźć w obydwu jej częściach, Starym i Nowym Testamencie. Pierwsza informacja, pierwszy punkt: żył w pierwszym świecie, o którym wiemy, ten do potopu, przed potopem, który był poddany aniołom. Tu na marginesie pytanie, uwaga, ciekawostka, ciekawe jak tenże Enoch zapatrywał się na rządy aniołów, o których później mówimy upadli, ponieważ te rządy doprowadziły do pogorszenia sytuacji na ziemi i konieczności potopu. No ale tego nie wiemy, jak się zapatrywał. Ale żył w tym pierwszym świecie. Tam był jego początek. Dowiadujemy się, że Enoch chodził z Bogiem i mu się podobał. Jako jeden z nielicznych zapewne. Noe też się Bogu podobał, ale takich za wielu nie było. Trzecia rzecz, jakiej się dowiadujemy, że Bóg go zabrał albo przeniósł przez potop, żeby nie oglądał śmierci. Co, jak wyjaśniliśmy sobie, oznacza, żeby nie umarł. Czwarta rzecz, po przeniesieniu go, po zabraniu go, nikt go więcej nie widział. Tak? W pierwszej Mojżeszowej mamy powiedziane, nie było go, Paweł mówi, nie znaleziono go. Kolejna rzecz, był siódmym w kolejności potomkiem Adama. Możemy sobie policzyć tych w pierwszej Mojżeszowej 5 rozdziale 3-18, prawda? Jak będą genealogie, ale nie będziemy tam czytać, wystarczy tylko przywołać, był Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalalel, Jered i właśnie Enoch. Co ciekawe, jest to także zestawione w Biblii w jednym wersecie i to może odczytam. W pierwszym Kronik 1:1 mamy to zestawione w jednym po prostu wersecie. Tą informację o tym, że Henoch był siódmym w kolejności potomkiem po Adamie. Tak, pierwsza Kronik 1:1 i mamy tutaj wymienionych Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalalel, Jared i Henoch siódmy, potem jest Metuszalem i następni, ale po kolei są tutaj wymienieni, nie trzeba zliczać je samemu w pierwszym Mojżeszowej, w piątym rozdziale. I ostatnia rzecz, której dowiadujemy się o Enochu, to to, że podał jakieś proroctwo, którego treść dotyczyła przyjścia Jezusa razem z jego świętymi w celu ukarania, osądzenia wszystkich, a szczególnie pewnych bezbożne osoby. Nie po prostu w celu osądzenia grzeszników, tylko tamci grzesznicy są napiętnowani, tak dodatkowo, bezbożni grzesznicy, za ich wszystkie bezbożne uczynki, których się bezbożnie dopuścili i za ich bezecne słowa, albo twarde słowa, albo ostre słowa, jakie wypowiadali przeciwko Bogu. Czyli widzimy, że mamy tu bardzo mocne podkreślenie ich bezbożności. Zajmiemy się tym w drugiej części. Ponieważ nie zdążymy wszystkiego omówić w naszej obecnej części pierwszej. Gdyż z tych wszystkich faktów, które zebrałem na temat Enocha, przynajmniej trzy zasługują na dodatkowy komentarz. Mniejszy lub krótszy, ale dodatkowy. I punkt pierwszy, zechcemy to zrobić. Dwa z tych punktów trzech omówimy jeszcze dzisiaj w tej części, a ostatnie zostawimy sobie na całą drugą część, bo aż tyle, myślę, warto na ten temat powiedzieć. Zatem, trzy rzeczy, o których warto bardziej szczegółowo powiedzieć odnośnie tegoż Enocha. To podkreślenie przez Judę jego kolejności po Adamie, że był siódmy, tak? Juda go podkreśla. On ich prorokował też Enoch, siódmy po Adamie. Punkt dwa, podkreślenie przez Pawła, że go nie znaleziono. Nie było go, nie znaleziono go. I trzeci punkt, właśnie to prorokowanie przez Enocha, o którym także Juda pisał. I dzisiaj omówimy sobie jeszcze w tym wykładzie, zanim go zakończymy, dwie pierwsze ciekawostki związane z Enochem, czyli to, że był on siódmym po Adamie i że go nie było albo nie znaleziono po zabraniu go przez Boga. A zatem bierzemy pod lupę siódmy po Adamie. Dlaczego to jest tak podkreślone, że on był siódmy po Adamie? Sam fakt, że tak to zostało podane, jest niezwykłe, gdyż żaden mąż, inny mąż w Biblii nie jest w ten sposób przedstawiony. Czytamy w Biblii, kto kogo spłodził, ile miał lat, jak długo żył. Ale nie czytamy, którym z kolei był on potomkiem po kimś wcześniejszym. Na przykład po Adamie albo po kimkolwiek innym. Tylko w przypadku Enocha mamy tak jakby to wyliczone, tak jakby to było ważne. Jakby natchniony autor chciał nam zwrócić uwagę. Zauważ, siódmy po Adamie. Na co wskazuje ta siódemka, że on był siódmy? Zwykle w Biblii wskazuje ona na pełnię, zupełność. Tak na przykład w przebaczaniu, ile razy należy przebaczać. Czy także tutaj jest takie znaczenie? Jakiejś pełni zupełności? A raczej nie. Tu mamy chronologię, następowanie jednej rzeczy po drugiej. Jest kilka rzeczy, jest sześć rzeczy, potem jest ta siódma. Zatem musi się to wiązać z rzeczami, które następują po sobie w czasie i to w takiej kolejności od 1 do 7, przy czym to siódme jest szczególne, inne od tych pierwszych sześciu, bo to siódme ma nie umierać, ma nie mieć końca, tak jak nie miał go Enoch, siódmy po Adamie. Co to może być? Szukamy zatem w Biblii jakichś siedem następujących po sobie elementów, to już będzie taka pierwszy warunek do spełnienia, ale jeszcze drugi musi być w sumie ważniejszy, bo siedem elementów można znaleźć różnych, na przykład siedem dzieci, czyichś można znaleźć, już mamy siedmioro dzieci. Ale szukamy następujących po sobie siedem elementów, z których siódmy różni się od poprzednich sześciu tym, że nie ma końca. Nie ma przerwy w istnieniu. Czy znajdujemy jakieś 7 elementów następujących po sobie, przy czym ten 7 tym się cechuje, tym się różni od 6 wcześniejszych, że nie ma końca? Tak. Znajdujemy 7 okresów rozwoju Kościoła w jego Ewangelii. Objawienie 2 i 3 rozdział o tym dokładnie mówi, dzieląc te okresy rozwoju Kościoła pod pewnymi nazwami: Efes, Smyrna, Pergam, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. I ta Laodycea jest tym właśnie 7 okresem rozwoju Kościoła. Czym ten 7 okres, ten okres Laodycei, różni się od poprzednich 6? Szczególnie jeśli chodzi o to, co interesuje nas najbardziej: brak końca. Czy jest w Laodycei jakiś brak końca? No, jest. Dlatego możemy być upewnieni, że właśnie o to chodzi. W Laodycei bracia należący do klasy Kościoła, tak zwanego maluszkiego statka, gdy umierali jako ludzie, gdy kończyli swoje ziemskie życie, ani przez sekundę nie pozostawali w stanie śmierci. Nie mieli przerwy, innymi słowy, w swoim istnieniu, ponieważ ich moment śmierci jako ludzi był jednocześnie momentem rozpoczęcia przez nich życia w boskiej naturze. Innymi słowy, tak jak Enoch, mieli oni nie oglądać, nie doświadczyć śmierci. No bo jeżeli nie masz ani sekundy przerwy w istnieniu, pomimo tego, że twoje ziemskie ciało umiera, no to w jaki sposób można powiedzieć, że ty umarłeś, prawda? Jeżeli ty z chwilą śmierci biologicznej ziemskiego ciała już w tej samej sekundzie żyjesz w boskim ciele, czyli ty, tak, ta twoja istota, ta twoja tożsamość, twój charakter kontynuuje życie bez przerwy. Tylko zmieniło się ciało bardzo w okamgnieniu. Zresztą będziemy o tym czytali za chwilę. Zatem, tak jak Enoch, oni mieli nie oglądać śmierci. Mieli nie doświadczyć śmierci. I dlatego Enoch, który jest typem tej części Kościoła, także tej śmierci miał nie oglądać. Także miał jej nie doświadczyć. Ponieważ gdyby umarł, nie mógłby być odpowiednim, dobrym typem tej części Kościoła. Ponieważ ta część Kościoła 7 okresu rozwoju Laodycei miała nie mieć przerwy w istnieniu. Gdyż po dacie pierwszego zmartwychwstania, tak, rok 1878, nikt z członków tej klasy, maluszkiego statka, gdy umierał jako człowiek, nie czekał ani sekundy w stanie śmierci w oczekiwaniu na zmartwychwstanie, na to pierwsze zmartwychwstanie, w którym ma mieć udział, tak jak to było w przypadku wszystkich innych członków Kościoła, którzy umierali wcześniej, w tych 6 wcześniejszych okresach. Oni umierali i spali, zasypiali i spali. W grobie symbolicznie czekali na datę pierwszego zmartwychwstania, kiedy to otrzymywali boskie ciała. W przypadku braci umierających w okresie Laodycei, po dacie pierwszego zmartwychwstania, ich zmiana, przejście z fazy życia tutaj w ludzkim ciele do życia w boskim ciele miała nie mieć przerwy. Mieli o niej nie zasypiać. Przy okazji taka uwaga, że bracia ci umierając jako ludzie, tak trzymajmy się już tego terminu, byli także na własnych pogrzebach swoich ciał, prawda? Obserwowali swoje ciało zmarłe już od następnej sekundy, prawda? Jak już stawali się duchowymi istotami w boskiej naturze i widzieli przygotowania do pogrzebu, sam pogrzeb, wszystkich żałowników, ich smutek z powodu odejścia ich ciała. Niezwykłe przeżycie i tylko ci, którzy to przeżyli, mogą powiedzieć, jak to naprawdę wygląda. Enoch był też 7 po pierwszym Adamie, tak jak Kościół Laodycei jest 7 po drugim Adamie. W jego pierwszym adwencie wiemy, że drugi Adam to nasz Pan, druga Ewa to Kościół. Też taka 7-kowość tutaj się pojawia, ale najważniejsze to jest to, że ten 7 to okres Laodycei. Laodycei, w którym bracia z Kościoła, z klasy morskiego statka, umierając, nie mieli przerwy w istnieniu. Można powiedzieć, jak gdyby nie umarli. Zmienili tylko ciało fizyczne, cielesne na boskie, błyskawicznie, w okamgnieniu, w ułamku sekundy. Tyle o tym, ale jeszcze i tak do tego powrócę, z tym, że już o samym 7 w kolejności Enochu po Adamie więcej uwag nie będę miał. Zatem przechodzimy do drugiego godnego rozważenia punktu, że po przeniesieniu tegoż Enocha nie było go albo nie znaleziono go. Zarówno Nowy, jak i Stary Testament podkreśla właśnie ten fakt, że po przeniesieniu Enocha już go więcej nie było, nie znaleziono go. Dokładnie tak samo było z braćmi z Wolskiego Statka. Po ich zmartwychwstaniu w boskiej naturze oni na zawsze pozostają poza zasięgiem ludzkiego wzroku. Bez względu na to, jak bardzo by ich nie szukano, nawet ich najbliżsi, czy sąsiedzi, czy bracia, czy ktokolwiek inny, nikt inny już więcej na ziemi ich nie znajdzie, nigdzie. Bo ich po prostu nie było. Tak jak nie było Enocha z chwilą, gdy go zabrał Bóg, czy go, z chwilą, gdy go przeniósł. Biblia mówi o tym fakcie, jako szczególnym błogosławieństwie, które miało być udziałem niektórych od pewnego momentu w czasie. Przewołam teraz objawienie 14 rozdział, werset 13, w którym mamy zapisane dość dziwne słowa. Usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich zaś idą za nimi, albo z nimi. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zauważmy, nie błogosławieni są umarli, którzy w Panu umierają, tylko błogosławieni są odtąd, czyli od jakiegoś punktu w czasie. A więc śmierć tych, którzy umierali w Panu, od jakiegoś punktu w czasie miała być szczególnym błogosławieństwem. Czym nie była dla tych, którzy umierali przed tym punktem w czasie. Już wiemy, co to z pewnością to za punkt, data pierwszego zmartwychwstania. Bo ci, którzy umierali przed datą pierwszego zmartwychwstania, umierali i zasypiali w stanie śmierci. I symbolicznie w tymże śnie czekali na zmartwychwstanie. Natomiast ci, którzy umierali po dacie pierwszego zmartwychwstania, odtąd, po roku 1878, kończąc swoje ludzkie życie, od razu przechodzili na fazę duchową, otrzymywali boską naturę, boskie ciała i kontynuowali swoje życie bez przerwy, swoje istnienie bez przerwy. I to jest to właśnie to błogosławieństwo dla tych osób, które nie musiały być bezczynne, bierne w stanie śmierci, nic nie robiąc, po rozwinięciu doskonałych charakterów, na przykład przez apostołów, potem przebywanie w stanie śmierci, spanie i nie robienie nic nie było perspektywą dla nich miłą. Z pewnością oni nie byli oczywiście tego świadomi, gdy już umarli, gdyż wiemy, że człowiek, który umrze, nie istnieje, nie ma nawet świadomości upływu czasu, bez względu na to, jak długi to jest czas, ale zanim umarli, to wiedzieli, że taka przerwa będzie. Dla doskonałych istot taka przerwa w ich istnieniu, taka bierność, pasywność, nic nie robienie nie była miłą perspektywą. Dlatego tutaj jest powiedziane w objawieniu, że błogosławieni są odtąd umarli, ponieważ tej przerwy na sen nie będą mieli nie mieć. Więcej szczegółów na ten temat przeczytamy od Pawła w 1 Koryntów 15 rozdziale, dokąd się właśnie udajemy. 1 Koryntów 15, 51 i 2. Oto tajemnicę wam objawiam. To jest ciąg dalszy tego właśnie pierwszego zmartwychwstania i rzeczy z tym związanych. Paweł mówi, oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Pisze o tym samym, znowu mówi. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Paweł nie mówi, jak niektórzy sądzą, jak wielu sądzi błędnie, że niektórzy nie umrą, lecz Paweł mówi, że niektórzy nie zasną. Tak? Mówi, że zdradza tajemnicę związaną z pierwszym zmartwychwstaniem. Wszyscy z klasy boskiego ostatka zostaną przemienieni, no bo muszą, z natury ludzkiej do boskiej. O tym fakcie mówi w wersecie 53 i 54, więc może przeczytam dalej. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Który zapowiada zmianę, prawda? Skażonego, śmiertelnego na nieskażone, na nieśmiertelne. To dotyczy wszystkich członków Kościoła, bez względu na to, kiedy kto umierał. Ale jeśli chodzi o samo umieranie, to Paweł zdradza tajemnicę w wersecie 51, że nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Przemiana miała dotyczyć wszystkich do boskiej natury, taka sama dla każdego członka tejże klasy, ale zaśnięcie nie dla wszystkich, bo niektórzy zasną i będą spać, a niektórzy po dacie pierwszego zmartwychwstania będą tylko zmieniać poziom swego istnienia, a nie będą zasypiać. Jedni zasną, drudzy nie. A co to znaczy zasnąć? No i spać, tak? A następnie zostać obudzonym i tego przemienienia do boskiej natury dostąpić. A co to, tak? I tym czym to się różni od nie zasnąć? No i nie spać i dostąpić tego przemienienia w okamgnieniu błyskawicznie, bez zasypiania, bez pójścia symbolicznego spać w stan śmierci? Odpowiedź jest oczywista, gdy uświadomimy sobie, że w Biblii sen oznacza czas przebywania w grobie. Sen to czas pobytu w grobie. Jeśli ktoś nie wierzy, to niech sobie zobaczy do psalmu 13,4, że Biblia tak właśnie mówi o stanie śmierci. Przyrównuje go do snu, bo tak jak ze snu jest obudzenie i wstajemy, tak ze z powodu idei faktu zmartwychwstania, które Bóg zapewnił nam w Jezusie wszystkim, śmierć jest snem, z którego nastąpi kiedyś obudzenie. Psalm 13,4, mówiłem, że przeczytam. Wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój, rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci. Daniel 12,2. Daniel 12,2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i odrazę długotrwałą. Nie wieczną, tylko długotrwałą, bo dopóki się nie zreformują. Ale to nie jest dla nas istotne w tym momencie, tylko że śpią w prochu ziemi i się obudzą, bo ze snu jest zwykle obudzenie. Czy też, prawda, o Łazarzu w Jana 11 rozdziale 11-13. O Łazarzu, tak, nasz Pan mówi: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Na co uczniowie: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci, oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. No bo wiadomo, że dwuznaczność i można te słowa różnie rozumieć. Zatem nie wszyscy zaśniemy oznacza, tak, wykonanie Pawła, nie wszyscy zaśniemy snem śmierci. Nie wszyscy będziemy przebywali w grobie, czekając na przemianę, lecz niektórzy z nas dostąpią tej przemiany do boskiej natury, tak, z tego co skażone w nieskażone, z tego co śmiertelne w nieśmiertelne, błyskawicznie, w okamgnieniu, w chwili śmierci ludzkiego ciała, w sekundzie śmierci ludzkiego ciała. I to będzie odmienne od tych, którzy umierali wcześniej, zasnęli i spali snem śmierci w grobie, oczekując na to pierwsze zmartwychwstanie. O nich też jeszcze Paweł pisze w 1 Tesalonicznym 4 rozdziale, więc też przywołam, bo to ma związek z naszym tematem. Więc 1 Tesalonicjan 4, 13 i 14 werset przywołuje, żebyśmy mieli pełny obraz nauki Pawła na ten temat. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Pisze o tych, którzy zasnęli snem śmierci. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, teraz zauważmy, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Tak, nie wyprzedzimy, no bo jak przyjdzie Pan i data pierwszego zmartwychwstania, to najpierw staną ci, którzy zasnęli wcześniej, którzy umarli i spali w grobie. A ci, którzy żyją, no to żyją, bo Pan przyjdzie, wzbudzi tych, którzy umarli, a ci żyjący będą żyli, aż umrą jako ludzie nieco później. Tak, czyli my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, to przyjście to grecka paruzja, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan z okrzykiem i z głosem archanioła i trąbą Bożą stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Skąd jest ta cała różnica między tymi dwoma? Właściwie jeszcze może werset 7-17 przeczytam. Najpierw ci, którzy powstaną, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Innymi słowy, ale jednym o tym samym. Dwie grupy członków Kościoła, jeśli chodzi o ich zmartwychwstanie. Jedni w dacie pierwszego zmartwychwstania, ci, którzy umarli wcześniej, Natomiast ci żyjący, aż do czasu paruzji, nie wyprzedzą tych, którzy umarli wcześniej, bo wiadomo, że ci, którzy umarli wcześniej, staną z grobu wcześniej, a ci, którzy będą żyli w czasie paruzji, będą dołączali na powietrze, będą się łączyć z naszym Panem, ze swoim Panem i z innymi członkami ciała Chrystusowego, w miarę jak będą kończyć swoje ziemskie życie jako ludzie. A cała różnica bierze się z daty pierwszego zmartwychwstania, które miało nastąpić w czasie, gdy niektóre nowe stworzenia jeszcze miały żyć jako ludzie. I dopiero umierając jako ludzie, mieli dołączać do tych obudzonych w pierwszym zmartwychwstaniu z tejże grupy Kościoła, dołączali do nich i stawali się częścią tego samego organizmu, dołączali jako członkowie ciała Chrystusowego. Paweł tutaj mówi o tym, że spotkaniem jest Panem w powietrzu, tak jako władza duchowej kontroli nad światem. W powietrzu wiemy, że Chrystus jest w powietrzu wokół ziemi, jest obecny, przygotowuje swoje królestwo na gruzach obecnego porządku rzeczy. Dlatego obecny porządek rzeczy coraz większym hukiem chyli się ku upadkowi i nic tego nie powstrzyma. I lepiej, żeby nie powstrzyma, bo gdyby obecny porządek rzeczy nie upadł, nigdy nie byłoby Królestwa Bożego na ziemi, a przecież chcemy go, pragniemy go, wszyscy go chcą, wszyscy się o niego modlą, powtarzając modlitwę pańską, ale w praktyce chrześcijanie zabiegają tak bardzo o pokój i utrzymanie obecnego porządku rzeczy, jak gdyby nie wierzyli słowom z modlitwy: przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Przecież nie ma tej woli jeszcze na ziemi. A Jezus obiecał, że będzie. I chce to zrobić. Nie zrobi tego przez reformowanie obecnego złego świata, tylko przez jego usunięcie, zniszczenie. Tak zapowiada Biblia w wielu miejscach i to otwartym tekstem. No i jeszcze mamy jeden dowód od samego Jezusa na temat, tak, związany z apostołem Janem. A więc idziemy do Ewangelii Jana, 21 rozdziału, a wersetów 20 i 23. Bardzo ciekawe wersety. Przeczytajmy je. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, kto cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Na co Jezus: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Nasz Pan, jak wiemy, lubiał zagadkowe wypowiedzi, w których zawierał bardzo głębokie myśli, rzeczy, tak jak i w tym przypadku. Ten werset 23, że rozeszła się w wyniku tej rozmowy wieść wśród braci, że Jan jako uczeń miał nie umrzeć, plus dodatek, że Jezus tak nie powiedział, tylko gdybym zechciał, aby pozostał, aż przyjdę, co ci do tego, ma także swój antytyp. Tak? Nawet Ewangelie zawierają typy i antytypy. Nie tylko w Starym Testamencie. Gdy ta wieść się rozeszła po tej rozmowie, po tym pytaniu Piotra do Jezusa, że Jan nie umrze, tak samo wśród braci z malutkiego statka, aż do czasu brata Russella, panowało przekonanie, że członkowie Kościoła, członkowie malutkiego statka, nie umrą jako ludzie, lecz żywcem zostaną pochwyceni, porwani do nieba. Nawet z kierownicy samochodu czy za sterów samolotu, który by bez pilotów miał kontynuować swój lot, albo autobus czy samochód bez kierowcy. No bo Jezus przyszedł, zabrał swoich, akurat kierowca, pilot był, należał do tej członków tejże klasy, no i miał tak wierzono, że on że ich porwie, zabierze. Takie były przekonania większości chrześcijan i do dzisiaj wielu tak wierzy, że gdy Jezus przyjdzie, to swoich tak będzie porywał jako ludzi z miejsca, w którym będą się w danym momencie akurat znajdować, choćby za sterów samolotu czy za kierownicy pojazdów mechanicznych. A takie przekonanie panowało aż do czasów brata Russella. Tak jak tutaj się ta wieść rozeszła i tak samo w antytypie miało to miejsce aż do czasu brata Russella. I brat Russell o tym pisze nawet w reprincie 1647 w roku 1894. Tam jest artykuł Przesiewania żniwa. Zacytuję nawet dosyć spory fragment z tego właśnie źródła. Reprint 1647. Przesiewanie rozpoczęło się następująco. W związku ze stwierdzeniem Pawła z 1 Koryntów 15:51-52, czytaliśmy to: nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w okamgnieniu, Wciąż wyznawaliśmy pogląd adwentystów, a tak naprawdę wszystkich chrześcijan, że w pewnym czasie żyjący święci zostaną nagle i cudownie pochwyceni, albo porwani, można także to przetłumaczyć, w ciele, by już na zawsze być z Panem. Nasza znajomość proroctw czasowych kazała nam oczekiwać tego przeniesienia świętych w tym punkcie czasu tego wieku, który był równoległością zmartwychwstania Pana, ponieważ widzieliśmy już wiele równoległości między dyspensacją żydowską a chrześcijańską. Z różnicą 1865 lat, długość wieku żydowskiego i Ewangelii. Taka uwaga ode mnie. Co do tych równoległości. Wracam do cytatu brata Russella. Nie rozumieliśmy wtedy, tak jak rozumiemy teraz, że ta data, czyli 1878, tu w nawiasie jest podane, wyznaczała czas początku zakładania Królestwa Bożego przez uwielbienie wszystkich, którzy już spali w Chrystusie. I że przemiana, o której mówi Paweł w 1 grudniu 1551, począwszy od tej daty, ma następować w chwili śmierci wobec całej opisanej klasy do końca okresu żniwa, a wszyscy żyjący członkowie stóp ciała Chrystusa zostaną przemienieni w pełne chwały istoty duchowe. Gdy jednak w tej dacie nie wydarzyło się nic, co moglibyśmy zobaczyć, ponowne zbadanie tej sprawy pokazało mi, że nasz błąd polegał na oczekiwaniu, że zobaczymy natychmiastową przemianę wszystkich żyjących świętych i to bez umierania, co jest błędnym poglądem wyznawanym przez cały Kościół nominalny, którego dotąd nie zauważyliśmy i nie odrzuciliśmy. Tak zaczął się nasz obecny jasny pogląd jako wynik tego zbadania. Wkrótce zrozumiałem, że w słowach apostoła "nie wszyscy zaśniemy" czasownik zasnąć nie jest synonimem umrzeć, chociaż jest tak powszechnie rozumiany. Że wprost przeciwnie, użyte tutaj słowo zasnąć oznacza stan braku świadomości. I że apostoł chciał, byśmy rozumieli, że od pewnego momentu w czasie obecności Pana, Jego święci, chociaż będą umierać jak inni ludzie, nie będą nawet przez chwilę pozostawać w stanie nieświadomości, lecz będą przemieniani w chwili śmierci i otrzymają obiecane ciała duchowe. Przez cały obecny wiek Ewangelii umieranie oznaczało następujący po nim stan nieświadomości – sen. Było to prawdziwe w odniesieniu do wszystkich świętych, którzy zasypiali w Jezusie do czasu objęcia przez Niego urzędu króla, objawienie 11:17, co, jak wykazaliśmy, miało miejsce w roku 1878. Jeszcze mały akapicik z tego cytatu. W tym roku król nie tylko obudził na swoje podobieństwo wszystkich członków swego ciała, kościół, który spał, lecz z tego samego powodu, jako że nadszedł czas ustanowienia jego królestwa, nie jest już konieczne, by pozostali członkowie stóp wchodzili w stan snu braku świadomości. Wprost przeciwnie, teraz każdy wierny aż do śmierci z chwilą kończenia biegu natychmiast otrzyma koronę życia, a jako przemieniony w okamgnieniu pod żadnym względem nie może być uznawany za śpiącego, za będącego w stanie nieświadomości. Ma tu zastosowanie objawienie 14:13, błogosławieni odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Koniec cytatu brata Russella. I właśnie to wyjątkowe błogosławieństwo Boga dla tej części malutkiego statka, tak, chodzącego z Bogiem w siódmym okresie rozwoju Kościoła, czyli w paruzie, epifanii, tak jak Enoch chodził z Bogiem w siódmym pokoleniu od Adama, jest powodem tego wyjątkowego potraktowania Enocha przez Boga. Czyli niedozwolenia, niedopuszczenia, by on umarł, ale by żył bez oglądania śmierci, żeby mógł być odpowiednim typem tego niezwykłego przywileju braci z morskiego statka umierających w okresie paruzji epifanii w Laodycei. Gdyby Enoch umarł, z konieczności zasnąłby snem śmierci, a tym samym nie mógłby być odpowiednim typem tych, którzy nie mieli zasnąć snem śmierci, nie mieli umrzeć, tak? Nie mieli pozostawać pozbawionym świadomości stanie śmierci. Przeniesienie go przez Boga bez dozwolenia na jego śmierć i bez dozwolenia na spanie w grobie jest natomiast bardzo dokładnym obrazem tego, że malutkie statko kończące swój ziemski bieg, ziemskie życie po dacie pierwszego zmartwychwstania też nie spędzi w grobie ani sekundy, śpiąc w stanie śmierci. Zatem, podsumowując, przeniesienie Enocha to odpowiednik śmierci klasy Kościoła jako ludzi, tak? Z tego siódmego okresu. Niemożliwość zobaczenia Enocha przez ludzi po jego przeniesieniu, chociaż on wciąż żył, to niemożliwość zobaczenia członków malutkiego statka, braci z malutkiego statka po ich śmierci jako ludzi, chociaż oni nadal żyli, a to z powodu tego, że żyli dalej w boskiej, niewidzialnej, duchowej naturze. Oraz fakt, że przed przeniesieniem Enoch chodził z Bogiem i Bogu się podobał, odpowiada faktowi, że i malutkie statko z Laodycei podobało się Bogu. Szczególnie zajmowało się ono bowiem badaniem prawd drugiego adwentu, ogłaszaniem tychże prawd na czasie. To wielkie dzieło brata Russella i ten cały ogromny ruch parauzyjny, którego pozostałości do dzisiaj są. My jesteśmy, ja jestem jego pozostałością i jeszcze jest wielu innych. Przy okazji imię Enoch znaczy nauczający. Enoch to nauczający. I to było właśnie powodem zadowolenia Boga, tej bliskości, tego chodzenia Enocha z Bogiem i zaszczycenia go przez Boga prawdami drugiego adwentu jako szczególną łaską. Na przykład porównajmy sobie Daniela 12 rozdział a werset 12, gdzie o tych braciach, którzy mieli doczekać czasów drugiego adwentu i prawd wtedy głoszonych, no i mieli nie zasypiać snem śmierci, tylko być przemieniani w okamgnieniu, możemy zobaczyć Daniela 12:20. Też jest użyte termin, tak jak w objawieniu, że są oni błogosławieni. Błogosławieni ten, kto wytrwa i dożyje, doczeka do 1335 dni. Te 1335 dni to jest data powrotu naszego Pana w roku 1874. Czyli znowu błogosławieństwo dla tych, którzy dożmieli doczekać, dożyć w czasie powrotu Jezusa, mieli widzieć te ogromne ilości praw drugiego adwentu i zaraz miało być 3,5 roku później pierwsze zmartwychwstanie. No, wspaniałe rzeczy, które miały oczekiwać na członków maluszkiego statka, którzy żyli, mieli żyć w czasach drugiego powrotu naszego Pana. I w tym momencie kończy się nasza część pierwsza. Omówiliśmy dwie ciekawe rzeczy z tych trzech, które zapowiadałem, że warto omówić, które wymagałem komentarza. To znaczy, zwróciliśmy uwagę na to, dlaczego Biblia podkreśla, że Enoch był siódmym po Adamie i ona to podkreśla, nie tylko, że sobie to wyliczymy sami, ona to podkreśla, oraz dlaczego Paweł, nie tylko Paweł, kładł nacisk na to, że po przeniesieniu Enocha nie było go, nie znaleziono go. Już rozumiemy, dlaczego go nie było, dlaczego go nie znaleziono. Pozostaje nam część druga do rozważenia, jeszcze, w której omówimy ten trzeci godny uwagi aspekt, czyli to prorokowanie Enocha. Co to za proroctwo Enocha może być, skoro takiego proroctwa w Biblii nie znajdujemy? Zatem do czego Juda pod natchnieniem się odwołuje? To zajmie nam całą drugą część, która będzie zresztą w formie prezentacji, tak żeby lepiej treści, które tam będę chciał przekazać, mógł przedstawić, a prezentacja jest do tego idealnie stworzona. Dziękuję zatem wszystkim za uwagę w tej części. Zapraszam na drugą, która będzie wygłoszona wkrótce, najpóźniej za 2 tygodnie. A z tej części życzę wszystkim błogosławieństw i dziękuję za uwagę.